Witam, z racji tego, że dzisiaj bardziej polowe warunki niż zwykle, będzie trochę szybciej, ale też fajnie. Powiem o teoriach filmowych, takich ciekawych i takich, które sprawiają, że film jest lepszy. Jedziemy. Zacznijmy tę wyliczankę. Pierwszą z takich teorii, nawet znaną, jest to, że James Bond nie jest to de facto człowiek ten sam zawsze, tylko to jest pseudonim, codename. I polega to na tym, że pseudonim James Bond jest przekazywany od agenta do agenta. Tak samo zresztą jak pseudonimy M i Q, czyli ci sidekicy głównego bohatera. Dlaczego ta teoria się sprawdza? No między innymi to, że sprawdza się w tym zakresie, że jeden aktor, który gra w późniejszych filmach, jest młodszy od poprzedniego oraz to, że się różnią charakterami. No przypomnijmy sobie chociaż jedną scenę, w której to James Bond grany przez Craiga w Casino Royale po pytaniu barmana zaraz po scenie, w której się sam reanimował, czy Martini ma być wstrząśnięty czy mieszany, powiedział wszystko jedno. Roger Moore by nigdy nie powiedział, że wszystko jedno. Także Daniel Craig jest większym zabijaką niż Moore i tak dalej, i tak dalej. A co sprawia, że ta teoria jest fajna? Na przykład to, że ten cały franchise, czyli cała seria filmów w Bondzie może pobiec w każdym momencie w innym kierunku i nie będzie to nic strasznego. Ale nie rozwodzę się nad nią, to jest znana teoria, także w polskim internecie. Także jedziemy dalej. Ale zanim muszę nadmienić, że te teorie ciężko znaleźć w polskim internecie. Znaczy, znalazłem je w polskim internecie, tylko na anglojęzycznych stronach. Haha, zajmę się teraz Matrixem. Mówiłem tydzień temu o Matrixie, ale nie mówiłem o teoriach z nim związanych. Na przykład jedną z teorii na temat pierwszego filmu Matrix, właściwie nie teorią, jest to, że wszystkie postacie mówią Neo, że w końcu zginie. I powiedziała to wyrocznie. Jeżeli pamiętacie kolesia, który na samym początku filmu dostał od Neo jakiś tam wirus, powiedział, że jest "You are my personal Jesus Christ" i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wskazywało na to, że Neo umrze i zmartwychwstanie, ale ja nie o tym. Taką teorią jest to, że Zion, który był rozwinięty w Matrixie 1 i 2, jeżeli ktoś nie wie, co to jest Zion, to jest ostatni obóz ludzkości znajdujący się pod ziemią, który chce walczyć z Matrixem i maszynami. Ta teoria mówi o tym, że ten Zion to jest część Matrixa, właściwie pod Matrix. Innymi słowy, Zion to jest taką babą, która jest w większej babie. Jeżeli matrioszki, jeżeli ktoś wie, o co chodzi. A dlaczego taka teoria? Jeżeli ktoś pamięta ostatnią część Matrixa, Matrix Rewolucję, Matrix Revolution, to moce Neo rozwinęły się do tak zwanego materialnego świata, czyli tego, w którym Zion istnieje, czyli tego, w którym maszyny rządzą. Dlaczego? No, jeżeli ktoś pamięta, to Neo widział bez oczu, które zostały mu wypalone, oraz że jakimś cudem potrafił zdmuchiwać mątwy siłą swojej woli, co nie ma żadnego sensu, jeżeli mówimy o uniwersum Matrixa. Ponieważ takie rzeczy można by robić tylko w samym Matrixie, a nie w Zionie, czyli realnym świecie. Tutaj to wziąłem w cudzysłów, ponieważ odnosi się to do tej teorii. Więc wniosek jest prosty. Neo nigdy nie opuścił Matrixa. Nikt nigdy nie opuścił Matrixa. Żyją po prostu w Matrixie. W Matrixie. W podmatrixie. A co sprawia, że ta teoria ma jakikolwiek sens i sprawia, że ten film jest lepszy? Ponieważ moce, które nagle Neo dostał w realnym świecie, nigdy nie są wytłumaczone. Nikt ich mu nie wytłumaczył, on po prostu je miał. Pewnie to dlatego, że te filmy są dosyć denne, ale jeżeli mówimy o teoriach, no to już nie mówmy o jakości tych filmów. Tadam, fajna teoria, mi się podoba. Kolejna. Kolejna teoria jest dla fanów Star Wars, którym ja nie jestem. Ale brzmi ona mniej więcej tak. Chewbacca i R2-D2 są tajnymi agentami Imperium. Dlaczego? Ta teoria jest dość rozwlekła i ujmuje wiele faktów, których ja fanem nie jestem. No ale wiecie, że R2-D2 i C-3PO byli właściwie świadkami powstania Imperium. A dlaczego w takim razie to Imperium skasowało ich pamięć? I jak już mówiłem, ta teoria się dosyć wlecze. Jeżeli ktoś chce ją poznać dokładnie, to chętnie to opiszę, jeżeli ktoś wpisze w komentarzu. Ale nie mam zamiaru o tym opowiadać. Jak już powiedziałem, fanem nie jestem. I może kilka teraz mniejszych teoriek. Jedną z takich teorii jest to, że Alfred w Batmanie jest tak naprawdę ojcem Batmana. A z czego ta teoria wynika? Alfred jest po prostu zbyt ufny i zbyt opiekuńczy w stosunku do Bruce'a Wayne'a, jak na zwykłego butlera. Inną taką teorią, jeżeli weźmiemy pierwszy film o Batmanie, jest to, że Joker wcale nie zabił jego rodziców, tylko Batman tak sobie to wyobrażał. Ponieważ Joker umarł, a wiadomo, że Batman nigdy nie zabija, dlatego tak to sobie musiał wperswadować wręcz, żeby móc z tym żyć. Kolejną taką teorią dosyć fajną jest to, że House to jest tak naprawdę dorosły Dogi Hauser, którego grał Neil Patrick Harris, pamiętacie? Nastoletniego lekarza? Nie, to sobie przypomnijcie. Kolejną taką teorią jest to, że Jack w filmie Titanic nigdy nie istniał i to była tylko projekcja głównej bohaterki, by po traumie, którą przeżyła. Inną teorią o Jamesie Bondzie jest m.in. to, że z racji tego, że Jamesa Bonda grało wielu różnych aktorów, które miało wiele różnych twarzy, tak samo jak Doctor Who zresztą. Inaczej niż tłumaczyła to pierwsza teoria, James Bond wcale nie jest pseudonimem, tylko tak samo jak Doctor Who jest, podróżuje w czasie. Kolejną taką mniejszą, fajniejszą teorią jest to, że Jetsonowie i Flintstonowie przecież są z Hanna-Barbery. Stworzyło je to studio i tak naprawdę żyją w jednych czasach, w jednym czasie, tylko reprezentują różne warstwy społeczne. Jetsonowie jest tą niższą, a Flintstonowie są tą niższą, a Jetsonowie tą wyższą. Fajne, fajne. Zobaczymy, co jest jeszcze. Kolejna teoria dotyczy uniwersum Harry'ego Pottera, która mówi o tym, że to nie Harry Potter jest wybrańcem, tylko Neville Longbottom. Jeżeli ktoś czytał albo oglądał film, powinien wiedzieć, o co chodzi. Jeżeli nie, to zaraz wyjaśnię. No bo jak to Neville Longbottom? To była taka pierdoła tej książki i tego filmu. Niektórzy twierdzą, że umieszczony tylko po to, żeby jakieś takie pierdoły z życia mogły się z kimś identyfikować. Co mówi ta teoria? Teoria mówi o tym, że Harry Potter był kolesiem, który został naznaczony jako wybraniec przez Dumbledora tylko po to, by chronić Neville'a. No bo jaka jest ta przepowiednia o wybrańcu? Jest to, że między innymi ten wybraniec ma moc, by pokonać Voldemorta. No i oczywiście Voldemort zabił jego rodziców, namaścił go. I ma moc, której nie wie Voldemort. I to tak samo czy Harry'ego jak Neville'a. I to nie jest teoria, tylko to jest akurat prawda. Ta cała przypowiednia w książce można ją przypiąć do Harry'ego i Neville'a. No i rodzice Neville'a tak samo próbowali pokonać Voldemorta. Urodził się jeden dzień przed Harrym. Tylko jaką on mógł mieć moc, której nie wie Voldemort? No, teoria mówi, tutaj już teoria dopowiada, to jest to moc miłości. Tak samo jak w przypadku Harry'ego zresztą. Mogłem coś tam pomieszać w tej przepowiedni, jednak tak mówi teoria. I z tego co pamiętam, tak mniej więcej jest. No ale takim fajnym potwierdzeniem jest to, że z racji tego, że Dumbledore był najmądrzejszym z czarodziei, to jasne się stało, że powinien bronić wybrańca. No jeżeli przyjmiemy to, że Neville jest tym wybrańcem, to wtedy wybór to wtedy naznaczenie Harry'ego jako tego najważniejszego, by chronić Neville'a, wydaje się rozsądne. To ciekawe, ta teoria już powstała zanim wyszła ostatnia książka i tak właściwie fani namawiali dyskretnie autorkę, żeby tak zrobiła, ponieważ pasowała. Jednak Rowling odrzuciła to. Powiedziała, że Harry jest zbyt ważny i takie tam pierdoły zupełnie nie mające sensu, a taki twist okazałby się wręcz miażdżący dla fanów, ale za to bardzo fajny. No i kolejna teoria o Matrixie. Lubię tak mieszać. Z racji tego, że tydzień temu było tylko o nim, no mówię o tym, że tak naprawdę Neo w trzeciej części nie jest pod Matrixie, tylko o tym, że jest robotem. Mniej więcej działa to w taki sposób, jak to, że robot, który posiądzie matrixowego awatara, może przejść do umysłu człowieka w Zionie. Co tłumaczy między innymi, dlaczego wysadzał te mątwy, lecąc w trzeciej części. I ogólnie ta teoria jest dosyć rozwinięta, dlatego nie będę jej tu całej tłumaczył, ale też chętnie mogę powiedzieć w komentarzu, albo jak, jeżeli kogoś to będzie interesowało. My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me and he says, "Why so serious?" He comes at me with the knife. "Why so serious?" He sticks the blade in my mouth. "Let's put a smile on that face." No i kolejną teorią jest seria Twilight. Oczywiście wszyscy kochają Twilight. W tym ja. Która mówi o tym, że Bella, która jest tą dziewczyną, która się buzia nie zamyka, jest w połowie wilkołakiem. Ale z racji tego, że ten film nie jest tak interesujący, żeby o nim opowiadać, ani nawet wspominać, to nie będę już więcej wspominał. I takich teorii tego typu są tysiące. Jedne lepsze, drugie gorsze, ale jest ich dużo. A właściwie każda większa seria takie ma. Każda większa seria, która nie jest tak jednoznaczna jak Star Warsy czy Matrix, ma takich fanów, którzy szukają takich teorii i szukają takich smaczków, które sprawiają, że ten film jest lepszy, a jest także taką nagrodą dla ludzi, którzy chcą szukać. I czasami coś pasuje. Co ciekawe, jak już wspomniałem wcześniej, to, że Neville mógł być takim naprawdę wybrańcem w świecie Harry'ego Pottera, zostało odkryte wcześniej przez fanów i namawiali na to autorkę, żeby tak właśnie zrobiła, bo to byłoby fajne. Przede wszystkim dlatego. I nie było głupie, ponieważ wszystko się zgadzało. Jednak autorka odmówiła tego, ponieważ powiedziała, że nie, ona już ma to ustalone i ma to gdzieś. Ale był jeden autor, nie wiem czy go, M. Night Shyamalan, który, pamiętacie jego pierwsze filmy, to było między innymi, pierwszy to był Szósty Zmysł, dalej był oczywiście pierwszy z takich bardziej znanych, później był Niezniszczalny, Znaki, Osada, bla bla. No i te, powiedzmy, pierwsze trzy, Szósty Zmysł, Niezniszczalny i Znaki były takimi bardzo dobrymi filmami. Natomiast jeżeli ktoś kojarzy, jaki jest twist Szóstego Zmysłu, czyli to zakończenie, nie będę o tym opowiadał, wiem, że ten film ma już chyba 40 lat. Nie no, ma z 1999, jest tak, że nie ma tylu. Jezus stary, ale i tak nie zdradzę. W każdym razie M. Night Shyamalan napisał też do niego scenariusz. Co ciekawe, pisał do niego scenariusz kilka razy, to znaczy nie od początku. Ten scenariusz został przepisywany, jak to się mówi, czyli napisał scenariusz, poczekał kilka dni, może miesiąc, zajrzał do niego ponownie, naniósł poprawki i znów poczekał chwilę i naniósł poprawki. Ponieważ w pierwszych takich tych przepisywaniach, w cudzysłowie, tego zakończenia nie było. Ponieważ nie umieścił go. Zakończenie było zwykłe, film był dalej dobry. Więc dlaczego się pojawiło? Dopiero w piątym albo szóstym przepisywaniu, czyli tej poprawce, po przeczytaniu tego, autor stwierdził, że historia pasuje idealnie tak, żeby ten twist przeprowadzić, czego wcześniej nie planował. Dlaczego? ponieważ to jest jeden z takich największych twistów w historii kina, porównywany może tylko z tym, że I am your father z Star Warsów. Luke, I am your father chyba. Nieważne. Tylko, że ja Star Warsy nie za bardzo interesuję, a szósty zmysł był super. Ponieważ czasem jest tak, podobno w mózgach autorów, że mózg wie szybciej i lepiej i więcej niż to, co możemy pomyśleć, powiedzieć i napisać. I czasami taki super twist, super zakończenie, albo te fakty, które wcześniej ustaliliśmy niby bez sensu, zgrywają się w super zakończenie, tak jak miało to miejsce m.in. w szóstym zmyśle i tak jak było z Neville'em w Harrym Potterze. To jest fajna teoria, interesująca i trochę szkoda, że niektóre filmy nie mają takiego scenarzysty, który się tak by skupiał na tym scenariuszu, a M. Night Shyamalan kiedyś się skupiał, teraz robi strasznie gówniane filmy. Ale mówimy o kiedyś, teraz już jest bogaty i nie musi. Więc ile filmów mogłoby być dobrych, gdyby dłużej popracować nad scenariuszem i tym twistem? A może wy jaś znacie jakieś ciekawe teorie? Chętnie bym się jakiś dowiedział.
Hey, I'm Batman. You wanna know my secret identity? I'm not jealous. I'm Batman. I don't wear raccoon ears and a tail. Because I'm Batman.
Także dzięki. Dzisiaj, z racji tego, że warunki były niemalże polowe i musiałem się streszczać, to wyszło tak, jak wyszło. Napiszcie mi, jakie wy znacie fajne teorie filmowe. Albo ewentualnie chcielibyście, żebym opisał wam w komencie, którą z tych, którą wymieniłem. Nie wszystkie mam tak dokładnie rozwinięte, ale mogę poszukać. Albo wam powiem, gdzie wy możecie poszukać. Ponieważ taki temat był dzisiaj. Bo te teorie filmowe sprawiają przyjemność ich znajdywania, a także myślenie o nich. I fajnie nawet jest obejrzeć film ponownie po znaniu takiej teorii, żeby sobie porównać, czy może z nią jest coś nie tak, może wszystko się zgadza. Także to wszystko na dzisiaj, to za tydzień, nara.
I see.